Przygotuj się, to słowa skierowane do każdego z nas. Tylko te przygotowania to różnie mogą wyglądać. Dzisiaj chciałbym mówić o przygotowaniu, jakie być nie powinno. Bo ani w tej pieśni, ani w Słowie Bożym, ani w naszych rozmowach, rozmyślaniach chyba nigdy nie myślimy, że się przygotowujemy jak na jakieś negocjacje. Przygotowujemy listę warunków dla drugiej strony, żeby wynegocjować jakiś kompromis. Tak dzisiaj myśl mi taka przyszła do głowy, że Boża miłość jest bezwarunkowa. Zgadzacie się z tym, myślę. Boża miłość jest bezwarunkowa. Bóg umiłował cały świat. Dał swojego Syna i ten Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, przyszedł, aby zbawić każdego człowieka, każdego grzesznika, każdego człowieka, niezależnie od tego, czy grzeszy, czy nie grzeszy, a jak grzeszy, a jakiego rodzaju, a w jakim stopniu nasilenia. Nie ma w Bożej miłości warunku, że do tych grzeszników Pan Jezus przyszedł, a do tamtych nie. Bóg okazuje miłość niezależnie od tego, czy grzesznik tego chce, czy tego nie chce. Boża miłość jest bezwarunkowa. Po prostu Bóg nas kocha i okazał tą swoją miłość, że dokonał dzieła zbawienia. A łaska, Boża łaska, czy ona jest bezwarunkowa? Bo tak się mówi, Boża miłość, Boża łaska i się to tak powtarza, tak miesza i łatwo pomyśleć, że łaska jest bezwarunkowa, ale łaska będzie okazana, jeśli się opamiętamy, jeśli porzucimy grzech, będziemy pokutować, pójdziemy na nową drogę naszego życia. Bóg obdarza nas swoją łaską. Obdarza błogosławieństwem, ale każde Jego słowo jest uwarunkowane naszym zachowaniem. Tak wrócę jeszcze do tego, co czytałem tydzień temu z Jozuego. Że Bóg coś uczyni, że wypędzi. To był 23 rozdział, jeśli ktoś pamięta. Starajcie się tylko nadruszliwie, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz już tych narodów nie wypędzi. I 15 wiersz. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi. Kiedy czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, to jest 30 bodajże drugi rozdział, błogosławieństwa za posłuszeństwa i przekleństwa za nieposłuszeństwo. Myślę, że naszym błędem tego, co czynimy w naszym życiu, w relacji z Bogiem, jest takie myślenie, że Jeśli będę posłuszny, spotka mnie Boże błogosławieństwo, nagroda. To mówiąc prościej, czynię dobrze, spotyka mnie nagroda, ale jak nie czynię dobrze, to nie dostaję nagrody i jest fajnie. Gdyby tak było, byłoby fajnie. Ale jeśli nie czynimy dobrze, to czynimy źle. A jeśli czynimy źle, to Bóg ma dla nas przekleństwo. Tak jak można przeczytać w tej piątej księdze Mojżeszowej. Bo przypomnę to z księgi Jozuego. Ten 15 wiersz. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan, Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, jeżeli naruszycie przymierze z Panem, Bogiem waszym, i pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie im oddawali pokłony. Jeśli jedziemy samochodem i przestrzegamy przepisów, nie spotyka nas nagroda. Nagrodą jest to, że dojedziemy cali i zdrowi do celu. Nikogo nie skrzywdzimy, siebie zachowamy. Ale wystarczy małe przewinienie i już bardzo często spotyka nas kara. U Boga jest trochę lepiej, bo za każde dobre zachowanie mamy nagrodę, której nie widzimy może jako kierowcy na drodze, ale jako ludzie powinniśmy zauważyć, że to jest błogosławieństwo, kiedy nie spotyka nas nieszczęście. Bo często cierpimy za nie swoje winy. Apostoł Paweł to w listach pociesza tych, do których pisze listy, że możemy cierpieć i za niewinność być prześladowani przez innych ludzi, przez ten świat. Chciałbym przeczytać dzisiaj historię, która pokazuje, że Bóg, który ma do nas miłość bezwarunkową, wszystkie inne rzeczy obwarował warunkami, nie oczekuje od nas równego partnerstwa w negocjacjach, abyśmy my stawiali Bogu warunki. A jest tak często. Jest tak często, czytamy o tym w różnych księgach Biblii, czytamy nawet w świadectwach naszych braci wierzących, że my jako ludzie, którzy powinniśmy oddać Bogu wszystko, całe swoje serce, całe swoje życie, stawiamy Bogu warunki. Otwórzmy Księgę Sędziów, rozdział 11. Jest to dość ciekawa historia, ciekawy rozdział, ale ja się skupię tylko na fragmencie ślubowania Jefty. 279. Księga Sędziów, 11 rozdział, od 30 wiersza. A Jefta złożył Panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na amonitów do Pana należeć będzie i na całe upalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I wyruszył Jefta przeciwko amonitom, aby z nimi walczyć. a Pan wydał ich w jego ręce. I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minit, zdobywając 20 miast i aż do Abel-Keramin. Tak zostali Amonici upokorzeni wobec synów izraelskich. A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami. Była zaś ona jedynaczką. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. To też gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł: ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie. Sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną, bowiem złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć. Chciałbym się tylko ograniczyć do tego fragmentu, który opisuje skutki stawiania Bogu warunków. Myślę, że jestem przekonany, że nie możemy Bogu stawiać warunków. Mamy Bogu za wszystko dziękować, radować się, bez przestanku się modlić, wzdychać w duchu, uwielbiać Pana. Ale często jest tak, że jako ludzie wierzący stawiamy Bogu warunki. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć człowieka, który jest niewierzący, jest nienawrócony, jest w świecie, ma problem, słyszał coś o Bogu i nie bardzo wie co i jak, ale nieraz tak powie sobie, bo robi jakiś interes, albo ma problemy ze zdrowiem, albo problemy z rodziną i tak powie, że jeśli coś się zmieni w jego życiu, rozwiąże się problem, który ma, to on odda Bogu swoje życie i dobrze, jeśli słowa dotrzyma, a Bóg jego problem rozwiąże. Ale my, ludzie wierzący, często staramy się z Bogiem negocjować. Jeżeli Boże to zrobisz dla mnie, to ja zrobię dla Ciebie to. Jeśli Boże rozwiążesz mój problem, to ja Cię będę bardziej miłował. Coś jest nie tak z naszą relacją z Bogiem, jeśli jeszcze mamy coś Bogu do oddania na zasadzie umowy. A przecież kiedy się nawracamy, oddajemy Bogu wszystko. Jest wielka radość. Jest pierwsza miłość. Jesteśmy jak nowonarodzeni i tak się czujemy, tak się zachowujemy. A później trochę okrzepniemy, pewne rzeczy do nas wracają. Rzeczy, które już raz oddaliśmy Bogu. I jesteśmy gotowi oddać je Bogu ponownie, ale targując się. Wiedzmy, że nie jest to właściwe, nie jest to dobre. Jeśli Bogu wszystkiego jeszcze nie oddaliśmy, to śpieszmy się oddać, ale nie na zasadzie, że Bóg jeszcze coś ma dla nas uczynić. Czy Bóg nie uczynił dla nas już wszystkiego? Teraz jeśli oczekujemy jakiegoś błogosławieństwa od Boga w jakiejś sprawie, to nie targujmy się, ale bądźmy Mu posłuszni i wierni. Przypomniało mi się, że ten fragment kiedyś bardzo wcześnie, w początkach mojego usługiwania czytałem ten fragment o ślubowaniu Jefty i wtedy inna rzecz mnie dotknęła. Dziś jeszcze doszła ta, że on się targował. Wcześniej zwróciłem tylko uwagę na to, jak łatwo i lekko jest targować się z Bogiem cudzym kosztem. Jefta nie ofiarował Bogu coś swojego. Ani swojego serca, ani swojego życia. Zdał się na los. Mówi, coś tam wyjdzie z domu. Może pies wybiegnie na powitanie, może służba wyjdzie otworzyć wrota. Nie pomyślał, że wyjdzie akurat jego córka, jedynaczka. Może gdyby miał dużo dzieci, to by pomyślał, że będą biegać, że któreś wyjdzie. W ciemno zaofiarował Bogu coś, kogoś. Tu jest napisane, że do Pana należeć będzie i na całe upalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie. Nawet zakładał, że to nie musi być człowiek. Może rzeczywiście miał na myśli jakieś stworzenie albo służącego, którego, o którym mówił coś, a nie ktoś. Nigdy nie targujmy się z Bogiem. Po pierwsze, nie wiemy, co Bóg od nas zażąda, a po drugim jest to niewłaściwe. Przyjmujmy od Boga wszystko, a przede wszystkim napomnienia do posłuszeństwa. Bądźmy Mu posłuszni i to jest jedyne, co możemy Mu dać, bo wierzę, że oddaliśmy Mu wszystko. Zostało tylko posłuszeństwo na co dzień. Uwielbiajmy Boga. Uwielbianie to taki stan, to nie jest to, co się kojarzy, że dzisiaj będziemy uwielbiać Pana, czyli co? Będziemy śpiewać? Albo mówić dobre słowa? Uwielbianie Pana to, jeśli kogoś się uwielbia, to jest taki stan radosny, okazywanie promienne miłości, oddania, uległości. Uwielbiajmy Pana każdego dnia, na wszystkie możliwe sposoby. Bądźmy Mu posłuszni. Nigdy nie stawiajmy takich warunków, będąc już wierzącymi, że bo mamy codziennie jakieś nowe problemy i takie myśli, że a jeśli Boże rozwiążesz ten problem, to ja Ci oddam to, czy to, zrobię to, czy tamto. Bo Bóg może nie rozwiązać tego problemu, a zapytać, dlaczego jeszcze mi tego nie oddałeś. Amen.
Chwała Bogu. Coś jeszcze potraficie posłuchać? Fajnie, że tak wiele chętnych do świadectwa. Ja jestem naprawdę szczęśliwy. I że możemy słyszeć o takich naprawdę ważnych sprawach i mądre słowa, i mądre świadectwa. Bardzo krótko usłużę, tylko proszę Was o uwagę. W zasadzie jedna rzecz tylko jest z tego fragmentu, którą chciałbym, żebyśmy sobie tak dobrze ją po prostu wyobrazili, zobaczyli. Marek, Ewangelia Marka, 4 rozdział. Od 21 do 25. Pierwsze czytanie najważniejsze, to czytajmy tak uważnie. Jeden wiersz, ten pierwszy, bo on jest najważniejszy. 21 wiersz z 4 rozdziału. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Jak umiecie sobie dać odpowiedź na to pytanie, jasną, bez, to bardzo dobrze. Czyż przynoszą światło po to, żeby je schować pod korzec? No nie. 100% nie. Nie ma wątpliwości, nie. To teraz pytanie. To dlaczego dlaczego wstrzymujesz się, żeby było oświecone twoje życie? Całe. Całe serce. To dlaczego denerwujesz się, jeśli jest oświecane twoje życie przez Słowo, jeśli jesteś napominany przez Słowo, przez Ducha Świętego? Kto jest tym światłem? Jezus Chrystus, tak? Ja jestem światłością świata. Po co przyszedł Jezus? Żeby go pod łóżko schować? Czy przyszedł oświecić moje serce, moje życie, twoje życie? Oświecić do końca, do najciemniejszego zakamarka. Dlaczego tyle zachodu, żeby coś ukryć? Żeby coś schować? Nie mówię to, powiem o tak. Pomyśl sobie, ile rzeczy do tej pory chowasz. Nie chcesz, żeby wyszły na światło. Nie chcesz, żeby wyszły na jaw. Przed Bogiem. Choćby przed Bogiem nawet. No bo przed ludźmi mogę myśleć, no tak, no wstyd, hańba, nieprzyjemne. No ale przed Bogiem? Co to ma za sens przychodzić do Jezusa i jednocześnie chować, albo bać się otworzyć serca, albo bać się słowa napomnienia? Co za sens? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, Pan Jezus mówi dalej. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Przyjście Pana Jezusa na tą ziemię stało się wyrokiem dla wszystkich ukrytych rzeczy, tak? Wyrokiem. Nie ukryje się już. Nie. Nigdy. Nic. Wiecie, przyjście Pana Jezusa jako światłości, jako tego, który oświeca, jako tego, który zna myśli serca i bada serca, jest naprawdę wyrokiem na kamuflowanie czegokolwiek. Wszystko będzie objawione. Nic, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Nie będzie i nie ma takiej rzeczy. Nie ma. Takie ważne jest, dlatego takie ważne jest naprawdę szczere, otwarte serce przed Bogiem i pragnienie. Panie, oczyszczaj moje życie. Panie, obnażaj moje skryte, nawet takie, które nieraz przed nami się schowają. Większość jest takich, które my chowamy, wiemy o nich, chowamy. I człowiek może, powiem, skutecznie schować przed człowiekiem. Mąż przed żoną nawet może schować skutecznie skryte myśli. ale są też takie rzeczy, które same się chowają przed nami. I nawet my ich nie widzimy. Same się chowają, są sprytne. To jest łaska, że Pan Bóg obnaża czy objawia te, które my chcemy schować, bo przecież one będą kiedyś przeszkodą w wejściu do Królestwa Bożego. Bo kiedyś będą objawione, muszą być objawione. Kiedyś Pan Bóg będzie zmuszony objawić wszystko o naszym życiu. I to, co teraz nie zostało rozliczone do tej pory, co do tego momentu nie zostanie rozliczone, oczyszczone, oddane, Bóg powie, no ale ja muszę powiedzieć o tobie całą prawdę. Ona musi być objawiona, bo nic nie może być utajnionego, co by nie wyszło na jaw. Chociaż to wstydliwe, mało tego, chociaż to hańbę ci przyniesie, chociaż to przyniesie wyrok śmierci wiecznej, nie mogę tego zakryć. Macie takie serca? Otwarte, takie nastawienie duszy? Cieszycie się z tego, że przyszła światłość? Czy uciekacie od światłości? Chwała Bogu, że światłość przyszła, żeby oświecić, nie tylko żebyśmy chodzili w widnym pokoju, w widnym świecie, w Królestwie Bożym, ale tu pełno zakamarków i pochowane. To nie po to ta światłość przyszła, żeby tam świeciła. Na podwórku, a tu w sercu pełno ciemnych, schowanych spraw. Nie, ona przyszła, aby moje serce oświecić, aby moje zakamarki oświecić, aby wymieść brud z mojego życia. I dlatego nie musimy się ukrywać, a mamy być naprawdę otwarci. Pan Jezus bo to jeszcze nie koniec tej myśli, ale ten fragment, ten początek mówi, jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Niechaj słucha. Nie będzie nic tajnego, utajonego, co by nie wyszło na jaw. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Słuchajcie, kto ma uszy, niech słucha. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Baczcie na to, co słyszycie. Zwróćcie uwagę na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet ważne, a nawet przydadzą. Bardzo ważne, kochani. Po pierwsze ważne dlatego, dla tej dobrej strony, z dobrej strony popatrzmy. Jak dajesz szczerze, i to mówi następny wiersz, albowiem temu, który ma, albo gdzieś w innym miejscu, tak? Który daje pełną miarą szczerego serca, będzie dane więcej jeszcze i przydane mu, tak? Albowiem temu, który ma co dać, będzie dodane. Jaką miarą mierzysz, jak obfitą, to obficie ci będzie dodane. Ale jak skąpisz, a temu, który nie ma, albo w innym tłumaczeniu myśli, mówi, że nie ma, bo myśli, że nie ma, to jest w Łukasza jest napisane, myśli, że nie ma, temu, który myśli, że nie ma, nawet to, co ma, będzie zabrane. Po pierwsze, mamy być naprawdę szczerą miarą dawać miłość, dawać przyjaźń, dawać wierność, dawać współczucie, dawać pomoc. Szczerą miarą. Cokolwiek dajemy, czy to na Boże dzieło, a jakie dzieło jest nieboże? A jak komuś pomagamy, to czyje to dzieło? To komu to czynimy? Nawet jak pracujemy, to co dla firmy pracujemy? Słowo Boże mówi, tak jakbyście dla Pana to robili, tak? takie nastawienie mamy mieć. I dlatego dawajmy szczerze. Nie skąpmy, to wtedy będzie obfita zapłata. Tak ci oddadzą jeszcze, tak ci przydadzą. Ale jeśli mówisz nie mam, nie, skąpisz, bo nie masz, na przykład myślisz, że nie masz, a masz. Bo myślisz teraz tak, gdybym stracił pracę, no to nie przeżyję. A chcesz się dowiedzieć, żebyś przeżył? Jasne, że przeżyjesz. Nie? Oczywiście, że przeżyjesz. Nie umrzesz z głodu. Nawet jakby ci zabrali. Ale nie, no jak? Gdybym to stracił, to ja i tak mam mało. Mało, brakuje. Jakbym to jeszcze stracił, nie przeżyję. Powiem bardzo proste przekonać się. Jakbyś chciał się przekonać, naprawdę, poprosił Pana, to by ci zabrał pracę. I okazałoby się, żebyś nie umarł. Naprawdę, byś nie umarł. Starczyłoby. A myślisz, że nie masz. Jeśli tak myślisz, że nie masz w Królestwie Bożym coś dla Boga dać, coś dla brata, dla bliźniego, to tak naprawdę masz jeszcze ten zapas. Masz. Ale to będzie ci też zabrane. Nawet co myślisz, że nie masz, będzie ci zabrane. Baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Jeśli jesteś obfity, szczery, to ci przyrośnie naprawdę. Naprawdę. Ale jeśli jesteś skąpy, to tą samą miarą ci jeszcze przydadzą. Skąpstwem większym. Pan Jezus tak mówi, nawet to, co myślisz, że nie masz, i to ci będzie zabrane. Jak w tą dobrą stronę, na plus, to będzie się to powiększać. A jak na minus, to też ci przydadzą jeszcze do tego minusa. Będzie minus do kwadratu. Jeszcze raz tyle. To jest o Królestwie Bożym, to jest o tym, gdzie Pan Bóg nas przeniósł. Kochani, pamiętajmy, jeśli ktoś jeszcze chowa, to jest takie bezsensowne. Chować mroki serca, chować ciemne rzeczy w sercu, to jest takie bezsensowne, bezsensowne. Nie ma nic ukrytego, co by nie było objawione. A objawione będzie ze strasznym skutkiem, z sądem od razu, tak? Jeśli teraz tego nie oczyścimy, jeśli teraz tego nie oddamy, dziecko Boże, dlatego jest szczęśliwe, ponieważ nie boi się nawet otworzyć serca, tajników przed Bogiem, a nawet się cieszy, że może otworzyć. Bo Bóg jest tym, który oczyszcza, nie tym, który przychodzi teraz sądzić i karać nas za to, ale oczyszcza. Chwała Panu Bogu, oczyszcza nas. To jest sąd Bożej miłości. Ale będzie sąd bez miłosierdzia też. Straszny sąd. Ten jest w miłosierdziu i z miłosierdziem połączony. Pan Bóg przychodzi, oświeca. I tak sobie myślę, czyż stawia się, czyż przynoszą świecznik po to, aby je postawić pod korcem, światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem. Czy Pan Jezus przyszedł po to, żeby chować przed Nim aż do dziś ciemne sprawy? Po to przyszedł? Nie. Dlatego dobrze być otwartym przed Panem, zaprosić Go. Panie, chcę, abyś mnie prześwietlał, tak jak Dawid zaprosił. Badaj, Boże, badaj serce moje. I wskaż mi, czy nie chodzę, nie idę drogą zagłady. Jakie piękne. Badaj serce moje. Amen. Uklękniemy.